As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary. It's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit NobleGoldInvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold today.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Witajcie. Dzisiaj naszym gościem będzie Cezary Graf. Krótki wstęp. Jakiś czas temu widziałem wywiad, rozmowę w jednym z YouTube'owych programów Duży w Maluchu, w którym to Cezary Graf pokazał wiedzę odnośnie tego, jak działa hipergamia oraz popełnił pewną prognozę odnośnie tego, jak będzie wyglądał współczynnik dzietności w Polsce. Gdy był to nagrywany program około przełomu roku 19 i 20, ten współczynnik był w okolicach 1,5. Dzisiaj w 2025 roku mamy ten współczynnik na poziomie około 1,03, także prognoza spełnia się. Niestety. I to było przyczynkiem, dla którego postanowiłem zaprosić do rozmowy naszego gościa. Witaj, Cezary.
Cześć, musisz wiedzieć. Cześć, witam ciebie. Ja przychodzę do ciebie z 5 tematami na twój kanał. Drugie 5 chciałbym omówić na moim kanale YouTube Cezary Graf. Myślę, że będzie interesująco. Chciałbym, żeby ta nasza rozmowa miała taki wydźwięk trochę edukacyjny, trochę rozrywkowy, trochę poruszający do myślenia i do dyskusji. Pierwszy mój temat, który mnie interesuje i chciałbym pogadać o nim z tobą, to jest technokracja oraz cynizm matrymonialny, czyli takie zimno w miłości. Wiesz, chodzi mi o ten, na przykład, bo to się z tym wiąże, tym to skutkuje, takim syndromem ciągłej optymalizacji, takim FOMO po obu stronach, po stronie mężczyzn i kobiet, no bo w technokratycznym podejściu zawsze może istnieć lepszy model, prawda? I to prowadzi do paraliżu decyzyjnego, do niemożności zaangażowania się i chronicznego poczucia niezadowolenia z obecnego partnera. Jest to amplifikowane przez nieistniejące światy, nieprawdziwe style życia wyświetlające się w social mediach. Idąc dalej, bo to jest ileś rzeczy wiąże się, uprzedmiotowienie siebie i innych, utrata autentyczności, kruchość związku opartego na transakcyjności, co się stanie, gdy jedna strona przestanie spełniać warunki transakcji. Do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że ewolucja człowieka trwająca dziesiątki tysięcy lat, instalując nam romantyzm, miała zapewne jakiś cel. Obecnie w ciągu ostatnich 15-20 lat przy pomocy technologii cyfrowych usuwamy to sobie, albo jest to nam usuwane, to też jest do dyskusji, kto to czyni. Konsekwencje średnio i długoterminowe mogą być dramatyczne. Co o tym myślisz?
Absolutnie zgadzam się z tobą, można to tylko rozwinąć. Ja bym polemizował z jedną częścią, którą powiedziałeś, mianowicie, że mamy tutaj ten romantyzm. W Red Pillu, czy ogólnie w manosferze, mamy to rozpoznane jako ten, nazwijmy to, męski romantyzm. To jest kwestia bardziej ochrony swojego stada, bo nie jest żadną tajemnicą, że mężczyźni są co do zasady średnio statystycznie silniejsi fizycznie od kobiet. W związku z tym, tak jak powiedziałeś, ta ewolucja uczyniła nas, czy wyposażyła nas w mechanizm ochrony tego stada. Problem rzeczywiście polega na tym, że ta krótkoterminowa radość, czy potencjalna radość z wyboru, czyli właśnie z działania hipergami, powoduje, że szczególnie kobiety, bo przypominam, jakie są statystyki rozwodowe, że te kobiety częściej o ten wniosek rozwodowy częściej go składają, pokazuje im to, że być może gdzieś za rogiem czai się lepsza opcja. I problem polega na tym, że o ile kiedyś, może jeszcze te 30-40 lat temu w Polsce, pewne zasady współżycia społecznego, normy moralne czy nawet religijne chroniły przed właśnie działaniem tej biologii, o tyle teraz tego nie ma. W związku z tym długo, średnio i długoterminowe skutki poluzowania norm moralnych, które to wszystko mimo jednak coś spajały, są opłakane. Widzimy to po statystykach, widzimy to po starzejącym się społeczeństwie. Teraz to, co powiedziałeś odnośnie samej części technokracji, to zależy, jaki cel obierzesz, właśnie ten krótkoterminowy, czyli powiedzmy haj zakochania wydzielany przez organizm w odpowiedzi na silnego, czy silniejszego, czy atrakcyjnego partnera. Problem polega na tym, że on zawsze minie. Ten haj, czy to u mężczyzny, czy u kobiety, wejdzie element, który się nazywa habituacją, czyli przyzwyczajeniem się do bodźca. Dodatkowo wiemy, że ten instynkt hipergami optymalizuje przydatność mężczyzny, jeżeli chodzi o związek, czyli głównie jego zasoby. I teraz właśnie jest pytanie, rozpatrując to z szerszej perspektywy. Który element chcemy maksymalizować? Natura stawia na tu i teraz, a nie na długoterminowe powodzenie czy radość. Tym zajmowała się cywilizacja, rozumiejąc to. Jeżeli popatrzyłbyś z pewnej perspektywy na to właśnie, dlaczego we wszystkich cywilizacjach, które działały, była wprowadzona monogamia, to nie jest to przypadek. Polecam taką książkę Unwina, który to jest, jeżeli dobrze pamiętam, antropolog, który w okolicach 1930 roku na Oksfordzie popełnił właśnie taką pracę, po polsku to jest regulacje seksualne, a zachowania kulturalne. I tam on wprost powiedział, jeżeli mamy cywilizację, która, czy plemię, czy daną grupę, która zaczyna promować rozwiązłość seksualną kobiet, to trzy pokolenia takiej cywilizacji i zmiany są nieodwracalne. Moim zdaniem w Polsce jesteśmy gdzieś na poziomie 2,7, może 2,8 tego procesu, także bardzo daleko posunięte. I ta, tak jak ty to powiedziałeś, technokracja zależy, z której strony patrzymy. Z punktu widzenia kobiet, i to jest mój zarzut właśnie do feminizmu, on mówi im, że hulaj dusza, piekła nie ma, nie ma tych dalszych konsekwencji. Na przykład, no niestety, rozwiązłości seksualnej. Wiadomo, że to chodzi o to, że nie chodzi o to, że się wymydli, jak to się mówi, tylko chodzi o to, że są pewne psychologiczne konsekwencje, na przykład posiadania wielu partnerów seksualnych u kobiet. I te konsekwencje są większe u kobiet. Skutkują na przykład właśnie brakiem albo zanikiem umiejętności wiązania się. Trwałego wiązania się, co skutkuje właśnie większymi rozwodami, co skutkuje samotnym rodzicielstwem i tak dalej, i tak dalej. Także to jest kwestia ciekawa, natomiast trzeba by sprecyzować, który cel stawiamy. Na ten moment mainstream czy współczesna kultura za cel postawiało sobie krótkoterminowy zysk i radość, co niestety ma długoterminowe konsekwencje.
Rozumiem, rozumiem, ciekawe. Jednakowoż wciąż uważam, że FOMO jest po obu stronach. Statystycznie zgoda, przynajmniej na Zachodzie, przynajmniej patrząc na wnioski rozwodowe, być może jest tak, że jest bardziej po stronie kobiet. W tej konkretnej dziedzinie, w tym konkretnym kawałku świata. Ale wszyscy są zderegulowani przez cyfrę. We wczesnych latach 2000 90% młodzieży sprawiała wrażenie zadowolonych z życia. Obecnie 90% młodzieży sprawia wrażenie niezadowolonych z życia. Przebodźcowanie wypala człowieka.
Wiesz, zgadza to się. Jest,
wiesz, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest, jakby to dyplomatycznie ująć, rzeźbienie w rzadkim, a nie wszystkiemu winne są kobiety. Nie będąc jednocześnie białym rycerzem.
To znaczy tak, no jeżeli popatrzymy szerzej na tą stronę, to oczywiście w dzisiejszych czasach jest też tak, że rozumiejąc instynkt hipergami, mężczyźni, chłopcy też są słabsi niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. I nawet niekoniecznie chodzi o tą słabość fizyczną, tylko chodzi o słabość mentalną, o brak wzorców, jak powinien na przykład zachowywać się mężczyzna. Tutaj moja osobista hipoteza jest następująca. Kobiety uczy się, jak czy czego wymagać od mężczyzn, ale nie jak ich traktować. Natomiast mężczyzn uczy się, jak traktować kobiety, ale nie czego od nich wymagać. I to rodzi na takim fundamentalnym poziomie pewną nierównowagę, dlatego że te męskie cechy, które są atrakcyjne na biologicznym, tym podstawowym poziomie dla kobiet, współcześnie są tępione. Nazywa się je właśnie toksyczną męskością lub innymi przymiotnikami. Także zgadzam się z tobą, że nie wszystkiemu są winne kobiety, bo to jest sprzężenie zwrotne, tak? Gra się tak, jak pozwala przeciwnik. Jeżeli kobiety mają jakieś swoje oczekiwania, osobną sprawą, że duża część z nich jest mocno oderwana od rzeczywistości, właśnie na przykład przez to, że są w stanie obserwować wyimaginowane i często nierealne życie instagramowych influencerek i po prostu im trochę zazdroszczą, albo nawet nie trochę, i wtedy ten przysłowiowy polski Janusz przestaje być już atrakcyjny. Więc w tym sensie są rzeczywiście braki, że tak powiem, po dwóch stronach. Także ja jestem osobiście właśnie zdania, że i tak jesteśmy już na bardzo dalekim etapie rozkładu takiego wzorca, który był kiedyś, i jakiegoś rodzaju nowa umowa społeczna wręcz będzie potrzebna. Nie wiem, jak ona miałaby wyglądać i czym być spowodowana, ale to, co mamy teraz, no nie służy nikomu i też gospodarce w dłuższym terminie poprzez zwykłą demografię, o czym się nie mówi, bo konsekwencje są po prostu dalej odniesione. Natomiast tak, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie kobiety są złe. Nigdy tego nie mówiłem, teraz to też podkreślam. Mężczyźni też bywają źli, też mają za uszami swoje. Natomiast obserwuję, że nie ma specjalnej chęci porozumienia, przynajmniej w młodym wieku, czyli w tym, w którym powinno albo w którym kiedyś wchodziło się w relacje, co później ewentualnie skutkowało małżeństwami, później skutkowało dziećmi. Nie ma relacji, nie ma dalszych konsekwencji.
Wiesz, ty nie jesteś fake guru o manosfery. O fake guru chciałbym troszeczkę później porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy temat, a teraz może zaradność, cwaniactwo.
W którymś ze swoich materiałów na twoim kanale Cezary Graf popełniłeś takie zdanie, że ty, podobnie jak jeden z braci Kliczko, wybierasz trudniejszą drogę życia. To w kontekście jakby cwaniactwa czy życiowej zaradności. Czy mógłbyś rozwinąć kwestię w pewnym sensie medialnej propagandy, bo to, co powiedział wówczas właśnie ten jeden z braci Kliczko, to moim zdaniem jest takie mocne cwaniactwo. Jak ty na to patrzysz i ewentualnie na taką naiwność ludzi, którzy konsumują treści bezkrytycznie?
On tam mówił o tym, że on by chętnie mógł zginąć za Ukrainę, ale nie może, ponieważ wybrał drogę życia. No, czyli drogę szampana, ekskluzywnych hoteli i tak dalej. Zresztą oni też mają, Kliczkowie, dorosłych synów i ci synowie też wybrali tą drogę. A jeszcze nazwał, że to jest trudniejsza droga, że zginąć za Ukrainę to jest łatwo, a to, co oni robią, to jest trudne. I zarówno oni, jak i synowie właśnie tą drugą drogą idą. No i za chwilę my też będziemy, moim zdaniem, mieli okazję wypróbowania dróg życia różnorakich, bo najważniejsza jest wojna w Polsce. Pogląd o wojnie w Polsce na wrzesień 2025 roku jest już dosyć upowszechnionym poglądem. 3 lata temu nie był, ale obecnie jest, bo otwartym już tekstem politycy mówią o uczestnictwie Polski w tak zwanej koalicji chętnych. Mieliśmy drony kilka dni temu. Jak wyjdzie materiał, nie wiadomo, co się wydarzy po drodze, bo historia przyspieszyła teraz, więc pomiędzy dzisiaj, czyli 12 września, dniem, w którym wyjdzie materiał za kilka dni, może się dużo wydarzyć tak naprawdę. Oficjalnie dzisiaj padła informacja, wysyłają żołnierzy na Ukrainę pod pretekstem szkoleń. Tak jak oni by się nie mogli szkolić na miejscu, no oni się muszą na Ukrainie szkolić. A czy to się może dobrze skończyć? Tłumaczyłem dzisiaj na X, na portalu, na starym Twitterze Cezary Graf. I cóż, trzeba się dywersyfikować i nie należy się przejmować. Zdecydowanie nie będzie to wojna w interesie Polski, a już na pewno nie będzie to wojna w interesie przeciętnego Polaka. Czy należy brać w tym udział jako szary uczestnik? Nie. Co zatem można zrobić? Należy uregulować swój stosunek z wojskiem polskim, to na pewno. Należy zebrać jak najwięcej artefaktów pacyfistycznych wraz z kolegami z grupy majątkowej Cezary Graf, mam tam 150 osób, znaleźliśmy 10 silnych artefaktów pacyfistycznych, czyli 10 takich rzeczy, które oddalają w kolejce do wgniatania Putina. I jednocześnie trzeba posiadać jak najmniej atrybutów, artefaktów, atutów militarnych. Znaleźliśmy 8 silnych atrybutów militarnych, czyli łącznie jest 18. Trzeba mieć możliwie najlepszą proporcję jednych do drugich. Jak najwięcej pacyfistycznych, jak najmniej militarnych. Dodatkowo pewnie realizowanie się bez pieniędzy może być trudne, nieprzyjemne, a może nawet niemożliwe, więc trzeba zbudować zagraniczny obieg pieniędzy. Trzeba zabezpieczyć pieniądze i pomnożyć pieniądze. Trzeba zachować dostęp do pieniędzy. Widzisz, jest tak, że Rosja dla przykładu ma 200 miliardów euro w Unii Europejskiej, ale nie ma do nich dostępu. To jest pouczające. Ja widzę wielu kandydatów na taką sytuację pod tytułem mam, to są czasami nawet milionowe majątki, tylko że w Polsce, w polskich bankach, w polskich nieruchomościach, w polskich obligacjach, w polskich brokerów. I to się skończy tym, że mam miliony, ale nie mam dostępu. Jak ta Rosja. Albo mam ograniczenia kapitałowe. Prowadź za to firmę, zapłać za to ludziom. To może być problematyczne najzwyczajniej. Jeżeli majątek na to pozwala, należy przyjąć drugi paszport oraz wykonać pewne drobne czynności administracyjne w kraju. O tym też dyskutujemy. Należy zrobić zapasy, przynajmniej podstawowe. Pomyśleć o Starlinku. Pomyśleć o dieslowskim generatorze prądu i zbiorniku wody, jeżeli warunki na to pozwalają. Wiadomo, że do kawalerki generatora nie wrzucisz i zbiornika wody, ale duże butelki już wrzucisz. Jeżeli wojna wybuchnie, to należy jako jeden z nielicznych nie zwariować. Mieć plan, robić swoje, szukać okazji, unikać zagrożeń. No, ale żeby to czynić, trzeba mieć karty na ręku, narzędzia, które zasygnalizowałem.
Tutaj z tego, co powiedziałeś, to mi się właśnie taka myśl nasuwa, że obywatele są po prostu przez rząd rozgrywani jak stado bezmyślnych baranów, a tutaj właśnie Kliczko w piękny sposób troszeczkę wykpił się z tego.
Napluł w twarz
właśnie tym, którzy wybrali tą łatwiejszą drogę, no bo oddać życie to jest prosto. I zastanawiam się właśnie szczególnie po tym, jak kilka tutaj dronów wleciało, nie wiadomo dokładnie ile, a z tego, co ostatnio słyszałem, to Wojsko Polskie zestrzeliło ich 3 albo 4, przy czym nie wiadomo dokładnie, czy wleciało ich 17 czy 20. Pomijam już inne aspekty, to raczej sytuacja faktycznie nie sprzyja pacyfistycznym poglądom, przynajmniej na przyszłość, więc tutaj to cwaniactwo i nawet nie cwaniactwo, myślenie w kategoriach najpierw myślę o sobie jest całkiem dobrą receptą na przyszłość, bo mam dziwne, graniczące z pewnością skojarzenie, że właśnie raczej nie nasi włodarze będą w pierwszej linii szli na okopy i mówili za mną, tylko raczej panowie przodem, a to, cytując ciebie, może być poważnym błędem życiowym i majątkowym.
No może. Oni oczywiście są zwolnieni z mocy prawa, to jest pierwsza rzecz, czego się cieszą prawdopodobnie. Dywersyfikujcie się geograficznie i majątkowo. Tam jest głębszy problem. O nim mówiłem w wideo 16 dronów, które dopiero de facto dobę temu ukazało się na moim kanale. Problem jest taki, że do tych 16, powiedzmy, że ich było 16, nikt nic nie wie, bo jest mgła wojny, już teraz opada. Do tych 16 dronów ze sklejki i kartonu oni poderwali F-16, F-35, Ałaksy, Patrioty, rzeczy wielomilionowe, miliardowe. I po to, żeby strącić to zagrożenie, które łącznie jedna ze stron, bo nie wiadomo do końca, czyje te drony były, ale to nie ma znaczenia, wydała na to 50 tysięcy dolarów, to oni wydali na to kilkaset milionów dolarów na tą akcję, no bo to jeszcze służby zabezpieczały przecież każde miejsce upadku dronu. Minister Obrony Narodowej Kosiniak-Kamysz wrócił w trybie pilnym z Londynu wraz ze swoją świtą. Tam nastąpiły wydatki, koszty. I teraz co by było, gdyby tych dronów było 500 tysięcy na dobę i już by były z głowicami bojowymi? W sensie, jak długo byśmy byli w stanie wraz nawet z sojusznikami naszymi potężnymi przy pomocy drogich środków zwalczać te drony? Niedługo, niedługo, niestety niedługo. Europa jest w ogóle w śmiesznej sytuacji, bo ma niskie stany magazynowe amunicji, a dodatkowo w takiej sytuacji, jak miała miejsce kilka dni temu, używa te niskie stany bardzo drogiej amunicji wobec dronów ze sklejki, kartonu, sznurka i gumy. Ta sytuacja naprawdę bardzo źle wygląda. To nie jest tak, że strategzy rosyjscy tego nie widzą i to nie jest tak, że to są idioci, którzy po prostu nie są w stanie tego policzyć i zrozumieć. Ta akcja mogła być rosyjska jak najbardziej, bo ona pokazuje naszą słabość. I teraz należy sobie jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jeśli ta słabość jest i jest ona krańcowa, to czy z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej opłaca się czekać 5, 10, 15 lat, aż być może ta słabość zostanie zniwelowana i zreformowana? Czy może lepiej zrobić to teraz? I tu też mam pesymistyczne przeczucia.
No niestety nie brzmi to dobrze, jeżeli patrzeć na czystą tą kalkulację, bo no, teoria gier mówi, że lepiej, jeżeli to jest właśnie celem, zrobić jakąś akcję teraz, póki jeszcze potencjalny przeciwnik jest słaby. Gdy, tak jak mówisz, się wzmocni, no to generalnie podwyższaliby stawkę sobie. Ja uważam, że te drony, jeżeli są właśnie rosyjskie, to po prostu było sprawdzenie, co tutaj się stanie, jak zareaguje Polska, jak zareagują sojusznicy. Także to jest... No nie jest optymistyczny obraz, bo ta reakcja w zasadzie była nijaka, tak? Solenny sprzeciw, tutaj państwa solidaryzowały się z Polską i w zasadzie tyle. A taka ciekawostka jeszcze, wspomniałeś o obiegu majątkowym i że na przykład duża część majątku gdzieś tam, powiedzmy, twoich podopiecznych czy twoich klientów znajduje się w Polsce. Nawet jeżeli są to nieruchomości ubezpieczone, to w większości, jeżeli nie we wszystkich ogólnych warunkach ubezpieczenia jest taki zapis, że ubezpieczenia na przykład właśnie od jakiegoś odbudowania takiej nieruchomości nie obejmują działań wojennych. Także może się okazać, że majątek skumulowany w nieruchomościach, gdyby akurat pech chciał, że taka chmara tych dronów akurat odwiedziłaby dany obszar i akurat spadła, no mogłyby dosyć szybko topnieć. To też jest jeden z elementów, który właśnie przyszedł mi do głowy i wcale nie jest taki nierealny do spełnienia, no bo kto będzie chciał prawdopodobnie raczej na tej wschodniej ścianie zakupować nieruchomości, na które może coś lada moment spaść, a ryzyko tego właśnie teraz rośnie.
Powiem nieskromnie, że klienci Cezary Graf Office, jeżeli mają jakiś majątek w Polsce, to raczej taki, który muszą mieć. No, bo niektórych firm się nie da przenieść, w czymś trzeba mieszkać, a niektórzy lubią mieć swoją szafę, swoje rzeczy, więc to jest jakaś część. Natomiast coraz więcej i więcej jest wyniesione za granicę, póki to działa, bo to wcale nie musi niebawem działać. Dramatyczny scenariusz, tym o czym mówiłeś, jest taki, że dla przykładu płacisz duży kredyt hipoteczny, to raz, wzrasta stopa procentowa, czyli z rata się robi, załóżmy, z 5 tysięcy 15, bo na Ukrainie wzrosły stopy procentowe bardzo dramatycznie po wybuchu wojny, a mieszkanie nie istnieje. Czyli masz, załóżmy, 15 raty za nieistniejący kwadrat. To nie jest mądre życiowo i majątkowo.
To tylko teoretycznie wyjaśnię, dlaczego te stopy miałyby rosnąć, bo gdyby zdarzyło się jakieś zawirowanie właśnie polityczne, to kapitał zacząłby szybko odpływać i aby zatrzymać ten odpływ kapitału, jedyną skuteczną w dłuższym terminie metodą jest właśnie skokowe i drastyczne podniesienie stóp procentowych, czyli zwiększenie premii za ryzyko dla inwestorów, bo te rezerwy walutowe, które Narodowy Bank Polski ma i mógłby rzucić do stabilizowania kursu, zazwyczaj, co pokazuje historia, wystarcza na bardzo krótko i jest niestabilny. Dopiero podniesienie właśnie tych stóp procentowych, aby utrzymać kurs i odpływ kapitału z Polski mógłby być skuteczny. Przy czym właśnie nie wiadomo, gdzie by się to skończyło. Czy 10, czy 15, a czy może 25. Oczywiście jest to czarny scenariusz, ale trzeba go przynajmniej wziąć pod uwagę, że jest możliwy.
No, bracia Ukraińcy wyszli z 6 na 26 po wybuchu wojny, a Ukraina była ratowana, były linie słupowe, była pomoc, jakby nawet polski bank NBP, PKO, jedno i drugie największe pomagało systemowi walutowemu Ukrainy, EBC pomagało, a mimo tego oczywiście hrywna się bardzo osłabiła. Tam też mieliśmy zupełnie przed wojną, przed 2014, to dolar kosztował, no podobnie jak w złotówce się płaci, 5, 6 hrywien, 4, natomiast obecnie jest to grubo powyżej 40 hrywien za dolara. To jest jedna rzecz, a druga to jest dynamiczny wystrzał stóp. Macie, kochani, modele językowe AI, one są fajne, tam wystarczy wpisać, mam okres kredytowania, są kalkulatory też kredytowe, ale modele można to zrobić zupełnie jakby językiem naturalnym, wpisać jaki jest okres kredytowania, jaka stopa procentowa, ile wynosi rata, a ile wynosiłaby, powiedzmy, w ukraińskim scenariuszu wzrostu z tego 5-6, obecnie 5, bliżej 5, na 25 załóżmy. Już nie wchodźmy w rzeczy typu 125, bo to też jest oczywiście możliwe przy huraganowym uderzeniu na infrastrukturę krytyczną Polski, sprowadzeniu Polski do średniowiecza, to też jest możliwe, ale nawet z 5 na 25 robi się niedobrze. Wiesz, jak ktoś ma kredyt, to go już ma. Jeśli to nie jest kredyt jeden ze 100, no to jest to, w sensie, jeśli to nie jest pakiet nieruchomości, nie jest jakimś takim mini-REIT-em polskim, tylko jest to miejsce, w którym mieszka, bo inwestorzy duzi mają inne wyjścia. Ale inwestor mały zawsze może rozważyć, no, póki czas, zamrożenie stopy procentowej na 5 lat. Te kredyty są w bankach jeszcze. One są ciut droższe od ruchomej stopy. Natomiast ja uważam, że płacenie kilka stów więcej to jest coś, co jesteśmy w stanie przewidzieć, zrozumieć i przetrwać. Natomiast zwiększenie się raty 2-, 3-, 4-, 5-krotne to jest coś, co może wyrzucić z zakrętu. I osobiście uważam, że podejście do ryzyka w ten sposób, że blokujesz stopę, niestety w Polsce się nie da na cały okres kredytowania, to jest maksymalnie 5 lat w przypadku kredytów dla osób fizycznych, niektóre banki mają do 7 w przypadku kredytów firmowych. Ale wciąż te 5 lat, wiesz, to jest rok 2030. To dużo co się, z tego co się ma przetoczyć teraz geopolitycznie, to się przetoczy. 2031 nawet, licząc od przyszłego roku, przecież mamy już połowę września. No.
Jak myślisz, jaka część społeczeństwa rozważa takie scenariusze, a jaka część żyje, powiedzmy, z dnia na dzień na zasadzie jakoś to będzie?
No, 1 na 100 rozważa, 1 na 200 rozważa. Teraz dalej pytanie, ilu robi coś z tym?
Nie, to na razie nawet nie.
Rozważa może 1 na 50, przesadziłem. Rozważa może 1 na 50. A co robi 1 na 200, może coś z tym robi.
To podobne wydaje się, że proporcje są właśnie na tym rynku matrymonialnym, czyli takie trochę romantyczne spojrzenie na to, jakie są ryzyka, co może pójść nie tak, a potem jest płacz. Także ja osobiście zachęcam do właśnie tego cwaniactwa życiowego, zaradności, zrozumienia mechanizmów, edukacji, a jeżeli później starczy czasu, kapitału, no to niestety wykonywać trzeba jakieś ruchy w miarę możliwości, aby chronić najpierw siebie, aby nie było tak, jak właśnie jeden z braci Kliczko powiedział, aby można było wybrać tą trudniejszą drogę, drogę życia i nie stracić głowy w międzyczasie.
Z pieniędzmi być łatwiej, nieco zimnym sukinsynem, bo wobec pieniędzy no trzeba. No pieniądze są rzeczą, która nie ma duszy, wnętrza. Natomiast z tymi sprawami ja się całkowicie zgadzam. Podoba mi się twoje porównanie, że i tu jest nieświadomość, jest problem pewnego rodzaju wynikający z tej nieświadomości. Natomiast problem nad problemem w twojej dziedzinie widzę taki, że no to są uczucia. I tam jest trochę chyba nawet trudniej.
Wiesz co, to znaczy to zależy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tą kwestię emocjonalną, to tak samo jak w tradingu, co wiem, że też nie polecasz wachlowania pozycjami w prawo i lewo, dlatego że emocje są z reguły złym doradcą. I faktycznie może nawet są silniejsze te emocje w przypadku rynku matrymonialnego niż rynku finansowego, chociaż to też zależy jak gdyby od stawki i od kilku innych czynników. Natomiast co do zasady, tak samo jak można przedsięwziąć pewne kroki, aby ograniczyć ryzyko na rynku finansowym, tak samo można przedsięwziąć kilka kroków, aby ograniczyć to ryzyko na rynku matrymonialnym. Chociaż i tu potrzeba jest doświadczenia. Trzeba przynajmniej raz czy dwa się sparzyć, żeby zrozumieć naturę zjawiska, z którym mamy do czynienia. Później na tym rynku matrymonialnym okaże się, że to, co ja nazywam okresem demo, czyli okres zakochania, okres haju hormonalnego, który można porównać z pomrocznością jasną, czyli właśnie skupienia się jedynie na tym, co czujemy, a nie na tym, co się dzieje i na logicznych konsekwencjach. Powiem, że można przynajmniej do pewnego stopnia okiełznać, a na pewno można rozpoznać. A gdy się to rozpozna, to można właśnie ograniczyć ewentualne straty. Mimo, że emocjonalnie na przykład rozstanie może być bolesne, czy jest bolesne. Tyle tylko, że tak samo jak w przypadku inwestycji, lepiej uciąć stratę, gdy jest się minus 5, niż jest, gdy jest się minus 75% na yieldzie.
To prawda, to prawda. Chciałbym tutaj podnieść kolejny temat emocjonalny, emocjonalny szczególnie w manosferze szeroko pojętej, czyli chciałbym porozmawiać chwilę o udziale mężczyzn w doprowadzeniu do obecnego stanu rzeczy, no bo manosfera jest zgodna co do tego, że jest źle. Ale jak to się mogło stać? Słowami klasyka, nie wiem, bo widzisz, gdyby mężczyźni byli w większości silni, mądrzy, odważni, niezależni, to prawdopodobnie wiele dzisiejszych negatywnych zjawisk, o których mówi się w twojej branży, by nie istniało. I właśnie, obserwuję wysyp kanałów Fake Guru w tematyce relacji damsko-męskich. Dominują tam kanały, na których panowie wprost przez 100 wideo, 500 wideo, 1000 wideo, więcej jeszcze wideo, narzekają na panie. Czyli to jest tak jakby jeden film rozłożony na 1000 filmów. No, nakręcanie mężczyzn na kobiety i odwrotnie, zresztą to jest biznes. Mam nieodparte wrażenie, co więcej, że większość fake guru ma 10 nieudanych związków za sobą, ma 10 nieudanych związków przed sobą i nie mają nawet nic przeciwko temu za bardzo, jeszcze szczególnie jak panie mają być ładne i ciekawe, że płacą alimenty, że prywatnie są dużymi dziećmi, że celowo nie dopowiadają istotnych szczegółów zachowania domniemanych ofiar kobiet, czyli jest na przykład historia opowiedziana w wideo, kogoś zostawiła kobieta, odeszła z szefem, odeszła z kolegą, ale nie jest dopowiedziane, że przez ostatnie lata, dla przykładu, poszkodowany spożywał wielokrotnie w ciągu miesiąca alkohol, a następnie regularnie zachowywał się źle. to taki mały, drobny, pominięty szczegół. Kobiety zresztą robią to samo, przeważnie opowiadają jedną część historii. Samemu sobie też w ten sposób opowiadają, w sensie jak analizują pewne rzeczy, to też sobie opowiadają jedną część historii. Lecz to nie prowadzi do rozwoju. To utrwala nie do rozwój. Nowość w internecie, poza fake guru, to są panie opowiadające mężczyznom to, co chcą usłyszeć, czyli takie panie red pill, na pewno spotkałeś się, zauważyłeś parę, budujące społeczność simpów 2.0, takich simpów deluxe. Jeszcze inny segment to są kobiece guru dla kobiet, oj tam to bywa dopiero ciekawie. Zmierzam jednak do tego, finalizując tutaj moje tezy, że zarówno nauczyciele obecnie, wielu z nich, jak i uczniowie błądzą. Oraz zmierzam do tego, że przynajmniej 51% winy za obecną sytuację mają mężczyźni. W praktyce więcej bym oceniał, bo kto stworzył social media i algorytmy social mediów? Inżynierki to stworzyły? Kto stworzył smartfony? Kto jest na listach najbogatszych osób zasadniczo w każdym kraju? Kto stoi na czele światowych mocarstw, największych krajów? Kto dominuje w większości firm i korporacji? Tak dalej, tak dalej. Zatem moim zdaniem narzekanie, że wszystkiemu winne są kobiety, jest niedorzeczne. Coś mi się tu po prostu nie zgadza.
Odpowiedź na to pytanie jest na kilku...
As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary. It's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit NobleGoldInvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold. Today. Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Po poziomach. Może zacznę od pierwszego. Jeżeli chodzi o to, kto tu ten obecny stan rzeczy nad niego pozwolił, to ja się oczywiście zgadzam, że jest pewien element wkładu w to w mężczyzn. Dlatego, że jeżeli cofniemy się na przykład do pierwszej czy drugiej fali feminizmu, no to kochający mąż, który widzi, słyszy od kilku miesięcy czy od kilku lat jęczenie żony, jak to jest jej źle, mógł dojść do wniosku, który na pierwszy rzut oka brzmi całkiem rozsądnie, co może pójść nie tak, jeżeli wyślemy kobietę czy pozwolimy jej pracować. Przypominam, że w niektórych krajach jeszcze to rozwiniętych, chyba nawet w Szwajcarii, w latach 90. zdaje się, kobiety mogły dopiero kartę kredytową uzyskać jakby bez zgody męża, a taki postępowy i nowoczesny kraj. Więc w tym sensie na samym początku raczej żaden z mężczyzn nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, które dopiero przyjdą, a później nastąpiło gotowanie żaby. Druga, trzecia, czwarta fala feminizmu i jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o nie taki wymiar już globalny, tylko znowu na tym najniższym taktycznym poziomie, to oczywiście też. Tylko przypominam, że wzorce, jak powinien zachowywać się mężczyzna, aby było to atrakcyjne dla kobiety, atrakcyjne naprawdę, a nie w ten deklaratywny przez panie, deklarowany przez panie sposób, są mało obecne w mainstreamie, co powoduje coś, co ja nazywam taką mentalną kastracją, bo te cechy, które są autentycznie pożądane przez panie na tym biologicznym poziomie, są przez społeczeństwo nietolerowane albo wręcz tępione. Więc w tym sensie, gdy mężczyzna postępuje według tego, co im społeczeństwo powiedziało, że jest okej, po prostu nie ma rezultatów lub rezultaty ma odwrotne. Więc tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, ponieważ relacje to jest pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. Kobieta reaguje na działania mężczyzn, mężczyzna reaguje na działanie kobiety i najczęściej, gdy mężczyzna traci ramę, czyli traci swój kierunek, swoją wizję, zaczyna się dostosowywać do kobiety. A problem polega na tym, że w relacji, będąc w relacji, kobiety najczęściej nie kierują się logiką, a kierują się emocjami. A to jest zły doradca, tak samo jak w inwestycjach. I W tym sensie masz rację, że odpowiedzialność za nieudane związki leży też po stronie mężczyzn, bo jak ja to nazywam, nie znają zasad gry, czyli tego, co autentycznie działa, jeżeli chodzi o relacje, o wytwarzanie czy utrzymywanie autentycznego pożądania. No ale z drugiej strony, kto im miał to powiedzieć, bo przecież nie samotne matki. Więc temat jest bardziej skomplikowany, natomiast tak, oczywiście, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego konsekwencji i tak samo tutaj. Nieznajomość zasad gry, tego co naprawdę rządzi relacjami damsko-męskimi na tym podstawowym, biologicznym i często przez panie wyszydzanym czy zaprzeczanym poziomie, nie zwalnia później z konsekwencji. I trzecia część, o której powiedziałeś, guru czy fake guru. Zwróć uwagę, że temat feminizmu czy ogólnie działań różnego rodzaju coachingowych, edukacyjnych dla kobiet jest okej, jak ty byś powiedział, od dawien dawna. Jeżeli chodzi o manosferę, czy powiedzmy niszę usługową czy produktową z punktu widzenia relacji dla mężczyzn, to to dopiero powstaje. Dlatego jak grzyby po deszczu powstają właśnie takie kanały, nawet generowane gdzieś tam przez AI i na pewno jakaś część będzie za chwilę dosyć mocno próbowała to spieniężyć czy zmonetyzować. Tak jak wspomniałeś, jeżeli spojrzeć na różnego rodzaju coachki dla pań, to to jest świetny, niekiedy nawet milionowy biznes, jeżeli chodzi o przychody w skali roku, dlatego że to się po prostu sprzedaje, tak samo jak kosmetyki się sprzedają, tak samo wizja tego atrakcyjnego partnera też się będzie sprzedawała. I to samo będzie się działo z mężczyznami, jak gdyby. To, co wspomniałeś też o kobietach, które mówią jak gdyby redpillowo, to ja zauważyłem taki jeden element, że te panie mówią bardzo często w zasadzie to samo, co gdzieś tam my powtarzamy, czy nawet twórcy, którzy byli przed nami gdzieś tam z Ameryki. Ale jeżeli poczytać na komentarze na YouTube'owych kanałach, to u mężczyzn zauważam jakiegoś rodzaju takie schadenfreude, jakąś taką dziką radość, że to kobieta powiedziała, że ona sprzedała swoje siostry. I
to jest simp deluxe. Simp deluxe 2.0.
Tak, i to też oczywiście tak ma... Tak jak każdy marketing, mówi się to, co dany człowiek czy dany konsument chce usłyszeć. I ostatnią rzecz, co powiedziałeś. W psychologii jest coś takiego jak identyfikacja jakby grupy, czyli jeżeli dana osoba może się zidentyfikować, że właśnie wszystkie kobiety są złe, albo jest na takim etapie, że właśnie robił, mówię teraz o mężczyźnie, robił wszystkie rzeczy, które powiedziało mu społeczeństwo, że jest okej, to on doświadczając właśnie na przykład rozwodu, albo alienacji, albo zabrania połowy majątku, bo nierzadko te sytuacje są naprawdę ciężkie, a wiem to, bo na przykład na konsultacjach znam te historie dość dobrze, to on jest na etapie po prostu skrzywdzenia i wtedy taka narracja, że wszystkie kobiety są złe, trafia na podatny grunt. Dlatego na przykład ja mówię, żeby testować rzeczy, o których mówię, rozumiejąc jednocześnie, że te mechanizmy są. Podobnie, tak jak też wspomniałeś, u kobiet. Gdy jakiś, powiedzmy, bad boy czy wysokowartościowy mężczyzna zerwie się z łańcucha takiej kobiety, to tam też jest żal i wszyscy mężczyźni są źli. Natomiast to najczęściej z czasem mija. Ale żeby był to biznes, bo tak jak wspomniałem, jest to jeszcze nisza, dopiero powstają różnego rodzaju programy, kursy, coachingi i tak dalej, i tak dalej. No to jest to jakiś rodzaj po prostu zbierania sobie grupy docelowej. Także pod pewnymi względami jest to biznes jak każdy inny.
A jak jest u ciebie na konsultacjach? Czy panowie się chętnie przyznają do bycia alkoholowym knurem, czy robienia innych rzeczy, do jakby swojej strony zawinienia w problemach, które ich dotknęły? Czy to jest takie To trzeba długo podrapać i pogrzebać, żeby się dokopać.
Wiesz co, najczęściej nie jest tego problem. Najczęściej problem jest taki, że to są właśnie dobre chłopaki, którzy myśleli, że jeżeli będą dobrzy, tylko dobrzy, jeżeli będą przychylali tego nieba kobiecie, to ona się odwdzięczy lojalnością, wiernością, zrozumieniem i miłością. Ci goście, o których mówisz, którzy na przykład nadużywają alkoholu, najczęściej tych problemów nie mają, dlatego że tam są inne mechanizmy psychologiczne, bo on wpada narąbany do domu, nawet jeśli mu się ręka omsknie, przy założeniu, że oczywiście nie jest to jakaś gruba akcja typu szpital, OIOM i tak dalej, to przypominam, że hipergamia ma taki jeden mechanizm, który oddziaływuje na siłę. I taka siła fizyczna też niestety, dla kobiet niestety, jest elementem siły. Oczywiście jest kodeks karny, i który no, normalnego chłopaka raczej będzie powstrzymywał przed takimi działaniami, ale taki klasyczny już alkoholik z jednej strony zrobi właśnie taką akcję, z drugiej strony, gdy wytrzeźwieje za dzień, dwa lub trzy, przyniesie kwiatki, będzie już obiecywał swoją rzecz. I taka kobieta dodatkowo dostaje to, co ja nazywam huśtawką emocjonalną, co wbrew pozorom powoduje, że ona jeszcze bardziej jest za tym mężczyzną w tym związku. I naprawdę przy takich akcjach potrzeba długich lat, aby kobieta odeszła od takiego mężczyzny, i to też jest biologia. Najczęściej u mnie na konsultacjach są właśnie mężczyźni, którzy nie rozumieją, co ich trafiło.
A czy naprawdę, wracając do wcześniejszych naszych tematów, uważasz, że patriarchowie 50, 100, 150 lat temu nie wiedzieli, do czego doprowadzi to, co czynią, i to jest usprawiedliwieniem?
Ja myślę, że takich klasycznych patriarchów w tym społeczeństwie nawet 100 lat temu to raczej już nie było. Przypominam też, że to jest kwestia raczej powolnej degeneracji niż jakiegoś jednego wydarzenia. I tak uważam, że ci mężczyźni, którzy jakby na to się godzili w imię uniknięcia na przykład konfliktu czy jęczenia, wybrali krótkoterminowy spokój, niekoniecznie rozumiejąc te konsekwencje. Tak uważam, że gdyby wiedzieli, jak to wygląda, czy jak to będzie wyglądało, to być może, chociaż analiza wsteczna zawsze skuteczna, być może inaczej podeszliby do tego tematu. Dokładnie na tej samej zasadzie są na przykład panie, które mają powiedzmy lat 40, 50, 60, które korzystały ze zdobyczy feminizmu, wolności, w tym też na przykład wolności seksualnej, i budzą się w którymś momencie. Owszem, być może są nawet spełnione, jeśli chodzi o pracę zawodową, niekoniecznie karierę, bo większość ludzi nie ma kariery, tylko raczej ma po prostu pracę, ale na przykład brakuje tego elementu, który jest istotny dla kobiet, czyli właśnie tego relacyjnego, tego macierzyńskiego. No i teraz pytanie właśnie jest takie, czy gdyby wiedziały, że ich konsekwencje mają wybór, który w dłuższym terminie będzie przynosił więcej im bólu niż radości, to czy by z tego skorzystały? Statystycznie rzecz biorąc, pewnie jakaś część tak. Natomiast uważam, że dokładnie na tej samej zasadzie, gdyby była jakaś szansa na przedstawienie i zrozumienie tych konsekwencji, to w tej historii mężczyźni trochę inaczej by do tego podchodzili.
Kobiety na rynku pracy i to wyzwolenie, to uważam, że dominującą siłą, która sprawiła, że to się stało, był interes majątkowy państw. Bo zobacz, jak pracuje facet, to masz jedną pensję do opodatkowania. Jak pracuje facet i kobieta, to masz pensję faceta, pensję kobiety, pensje, sprzątaczki, opiekunki i wszystkie waty, pity, city dookoła tego. No nie da się narzucić VAT-u na to, że powiedzmy opiekujesz się swoimi dziećmi, natomiast jak to się outsourcuje, to już jak najbardziej się da to zrobić. I moim zdaniem tu była przemożna siła, dlaczego to się stało.
Dodatkowo jednym z elementów, który trąci o teorie spiskowe, ale też jest faktem, że jeżeli mamy dwie osoby wyrzucone na rynek pracy, to siłą rzeczy, gdy będą te dzieci, to opieka nad nimi musi być właśnie outsourcowana do na przykład żłobków, przedszkoli, a wiemy, że system edukacji jest albo może być działaniem programującym. No i w tym momencie też zasady, które ewentualnie rodzic, rodzice, czy nawet dziadkowie by przekazywali takiemu maluchowi, w tym momencie są w zasadzie poza kontrolą. Dlatego mamy programy, podstawy programowe i tak dalej, i tak dalej. Więc zresztą to, co powiedziałeś, to jakiś czas temu wspominał o tym Phil Konieczny, ponieważ jeden z braci... Nie zbrać. Zapomniałem nazwiska tego pana. W każdym razie był kumplem dosyć bliskim któregoś z rodziny Rockefellerów. I on dokładnie to, co ty powiedziałeś, mu zdradził, że jednym z celów było właśnie opodatkowanie połowy społeczeństwa.
No, to ma sens.
Ponieważ ty zajmujesz się właśnie bardziej tą stroną ekonomiczną, to z twojego punktu widzenia... obecny stan rzeczy, jeżeli chodzi o sytuację na rynku czy demograficzną, jakie są twoim zdaniem implikacje z gospodarczego punktu widzenia? Niekoniecznie w perspektywie roku, ale właśnie 5, 10 czy nawet 15 lat.
Obecnie jest już tak, że bezzasadne są próby przewidywania, czy nastąpi kolaps demograficzny. On nastąpił i wyłącznie się pogłębi. Oddzielne, tutaj ciekawe pytanie pozostaje, czy obecnie chodzi o ilość ludzi, czy jednak bardziej o jakość plus robotykę i automatyzację. Tak czy inaczej uważam, że będzie trwała emisja wciąż pustego pieniądza oraz długu. To sprawia, że rośnie i będzie rosło prawie wszystko. Bycie inwestorem robi się coraz prostsze. Zasadniczo trzeba omijać składników typu wyjebongo, składników majątkowych tego typu, poza tym, no i w Polsce ze względu na wojnę. Poza tym uważam, że wiele rzeczy będzie rosło, rośnie i będzie rosło. Nie można mieć zatem w majątku istotnych ilości gotówki, niezależnie od tego, jaki nadruk znajduje się na banknotach, jaki prezydent, jakie one mają kolory, czy jaki symbol w systemie transakcyjnym banku. To nie jest korzystne. Natomiast jeśli chodzi o deflację, jeżeli by się pojawiła, wielu mówi, że jakby było świetnie, jakby się pojawiła deflacja, natomiast ona do dzisiejszych realiach doprowadziłaby do szybkiego upadku systemu finansowego, bo on wykazuje znamiona piramidy Ponziego. Długi są niespłacalne, można je jedynie rozwadniać oraz obsługiwać odsetki, a nawet samo to coraz gorzej idzie, obsługa odsetek. W świecie niezadłużonym, który nie istnieje, być może po resecie on zaistnieje, po resecie CBDC, no ale do CBDC nie ma drogi przez deflację, tylko przez inflację. Trzeba jakby zerwać zaufanie z pieniądza, a nie je utwardzać, więc przez inflację. A w świecie natomiast takim przyszłym bądź fantazyjnym, wyobrażonym, deflacyjna gospodarka mogłaby, niezadłużonym, mogłaby spowodować szybko wyprodukować rzeszę 30- i 40-letnich emerytów. Właśnie takich ludzi, którzy leżeliby do góry brzuchem. Ja nawet miewałem takie pytania. Panie Cezary, mam kwotę X pieniędzy i nie była to gigantyczna kwota. Jak tu zrobić, żeby nie pracować? To nie były częste pytania, ale zdarzały się. A to niesie zupełnie inny, i gdyby to było możliwe, bo to nie jest do końca możliwe obecnie, szczególnie z kwotą pieniędzy tam poniżej 3-5 milionów dolarów, to niesie zupełnie inny zestaw problemów. Bo kto robiłby wtedy nieprzyjemne rzeczy i po co miałby je robić? No i co? Jest jak jest, trzeba się dostosować życiowo i majątkowo, jest inflacyjnie, rośnie i będzie rosło. Odnośnie tego, czy przypadkiem nie jesteśmy w momencie przejścia z rośnie i będzie rosło pod nachyleniem 45 stopni na wykresach, tak jak to jest, w kierunku 85%, 85 stopni nachylenia wykresu, no to dyskutujemy, zastanawiamy się na przykład na grupie majątkowej. Borsa Istanbul, otwórzcie sobie Państwo wykresy, rośnie od paru lat pod nachyleniem 85% stopni. No i co, i żyją.
Ja uważam, że z tej perspektywy właśnie demograficznej, biorąc pod uwagę mimo wszystko rozbudowany wszędzie socjal, to starzenie się społeczeństwa będzie miało niestety negatywne skutki, bo budżet nie jest z gumy. Jeżeli chodzi o podstawę tego systemu, tak, fiducjarnego, to deflacja w dłuższym terminie jest niemożliwa, bo system jest inflacyjny jakby z definicji. Spłacenie wszystkich długów, które są obecnie wygenerowane, wiązałoby się z zerową praktycznie płynnością, dlatego że dług to pieniądz w dzisiejszym systemie. Ja osobiście się tutaj odnośnie do tego, co mówisz, że rośnie i będzie rosło, mam jedną wątpliwość na ten moment. Czy przypadkiem właśnie kraje BRICS czy tego południa nie włożą tutaj jakiegoś kija w szprychy Zachodowi i głównie systemu właśnie dolarowemu, bo już teraz, ja się trochę tym interesuję, więc słyszę o tym, że coraz więcej banków porzuca zakupy amerykańskich papierów skarbowych, co sprawia, że zmniejsza się mimo wszystko popyt na dolara, co z kolei rodzi presję na Fed i może przyspieszyć jakiegoś rodzaju załamanie albo przywołanie Ameryki do poziomu, bo poziom produkcyjny Indii, Chin, zaplecze surowcowe Rosji i Iranu to już nie jest jakieś trzeciorzędny zawodnik, tylko naprawdę wielka potęga i zastanawiam się, czy w tą stronę coś nie będzie zmajstrowane, bo patrząc na znowu taką geopolitykę z mojej perspektywy, to właśnie brakuje mi jakiegoś kryzysu finansowego albo nawet już zmiany systemowej. Wielu dużych inwestorów, na przykład Raydalio, już to wprost zapowiadają. Oczywiście nie znamy szczegółów i daty, bo gdybyśmy to wiedzieli, to można by się elegancko zahedżować. Natomiast niestety ta demografia albo spowoduje obniżenie standardu życia, jeśli chodzi o dochody, albo no, jakiś rodzaj zapaści państwa. Tak czy owak, perspektywy nie są różowe.
Presja na Fed rzeczywiście jest i ta presja na Fed rodzi presję na wojnę w Europie. Uważam, że to będzie sposób na rozwiązanie presji na Fed, na dolara, na popyt na dług amerykański. Chiny też mają dług i kraje BRICS też mają dług, średnio mniejszy, ale też mają dług i też muszą inflacyjnie, bo to nie jest taki dług pomijalny. W przypadku Chin to jest powyżej 50% do PKB. Także mimo wszystko uważam, że będzie inflacyjnie, na Zachodzie bardzo inflacyjnie. Jedyne to, o czym dyskutujemy, to jest, czy właśnie bardziej 45 stopni nachylenia wykresów, czy bardziej 85, bo widzisz, jak masz 45, to jesteś w stanie próbować wyrywać daną akcję 10, 15, czasami 20% taniej niż ona jest dzisiaj wyceniona. Natomiast jak masz wzrosty a la Borsa Istanbul, czyli tak praktycznie pionowy wystrzał, wykładniczo, to się tego nie robi, tego się nie da zrobić. Po prostu trzeba brać po cenie dnia i nie pytać. I to jest ważne. Ja osobiście się zastanawiam, czy jest to 45 stopni, czy 85 stopni. Jestem przekonany, że rośnie i będzie rosło. Nie widzę żadnej technicznej możliwości, żeby spadło i tam pozostało. Jeśli BRICS znalazłby jakiś sposób włożenia kija w szprychy, to właśnie jest to argument za tym, że będzie rosło jeszcze bardziej pionowo. Bo jeśli oni znajdą sposób oberwania z wartości, obdarcia z wartości euro-dolara, systemu euro-dolara przede wszystkim, plus tych satelickich walut Zachodu, jena w jakimś sensie, ale funta, franka szwajcarskiego, walut skandynawskich, no to będzie jeszcze bardziej inflacyjnie. W sensie aktywa, rzeczy wartościowe, nieruchomości, dobre akcje, złoto, srebro w wartościach nominalnych będą jeszcze droższe. Tych walutach. Więc to absolutnie jakby nie blokuje tezy, rośnie i będzie rosło. Coraz bardziej, powiem ci szczerze, że się skłaniam, dyskutujemy to, ale w kierunku takim, że przechodzimy właśnie w pionowe wzrosty. Zresztą dzień w dzień mamy rekordy na wszystkich indeksach i to trwa. Mimo tego, że jest zamieszanie geopolityczne i ono narasta, to rynkom w żaden sposób nie przeszkadza. Owszem, jest grupa ludzi, którzy mówią o krachu, ale po pierwsze to się sprzedaje, takie różne rzeczy się sprzedają, w krachu giełdowym, typowym krachu giełdowym. Po drugie, brokerzy potrzebują ludzi grających na spadki, bo żeby zarabiać, jakby wszyscy brokerzy, którzy są bucket shopami tak zwanymi, czyli grasz w stosunku do brokera. Gdyby wszyscy klienci takich brokerów grali na wzrosty w trakcie wzrostów, w trakcie rośnie i będzie rosło, no to niestety byłby problem. To niestety byłby problem. Oni musieliby szukać wyjść z sytuacji w opłatach, w różnych tam słopach, cudach. Natomiast oni bardzo potrzebują grupy przegrywających. CFD i jakby ten segment rynku to jest w ogóle coś, czego się trzeba wystrzegać w życiu ogólnie, ale ludzie to robią. Istnieją ogromne, potężne, bogate firmy, które to robią. Jedną z nich jest polski champion XTB. No i oni potrzebują jak kana dżdżu, jak kana galilejska dżdżu, potrzebują shortujących. Tak to wygląda.
No, jeżeli chodzi o granie z tymi market makerami, no to faktycznie musi być druga strona, bo inaczej taki XTB brałby na siebie całe ryzyko, a jeśli rośnie i będzie rosło, no to on byłby po tej niedobrej stronie równania.
Gdyby wszyscy to grali, to on by był po niedobrej stronie równania, dokładnie. Mam nawet nieodparte wrażenie, bo to czasami maile, wiesz, przychodzą i tak dalej, że oni nawet szukają. Nie twierdzę, że XTB konkretnie, tu nie chcę w ten sposób iść, ale brokerzy ogólnie potrzebują i szukają, lubią produkować shortujących na rosnącym rynku inflacyjnym. Rozumiesz, bo no nie są konieczni.
No muszą być tą drugą stroną równania, żeby można było pobrać w międzyczasie prowizji od transakcji i żeby nie brać na siebie ryzyka.
I ich pieniądze, bo jak oni shortują, a rośnie, to oni jakby tracą całe depozyty.
Tak jest. Ja mam pewne doświadczenie z CFD, tylko dwa razy zbankrutowałem, natomiast potraktowałem to jako zapłatę za lekcję kursu inwestycyjnego na żywo, bo rachunki demo to nie oddają tych niestety wpływu emocji na decyzje inwestycyjne, także coś o tym wiem, zresztą nie na darmo są te ostrzeżenia, że 77, 73, 83% klientów danego brokera traci pieniądze.
80% w jednym roku. Jak masz 10 osób i zostaną ci dwie po roku i potem po roku znowu 100, ze 100 jest to lepiej liczyć, ze 100 zostaje 20, potem z tych 20 znowu odejmujesz 80% i z tego co zostanie znowu odejmujesz 80% po trzecim roku. Zostaje ci 0, 0. Także nie ma poza brokerem wygrywających w tym interesie. Zresztą, słuchaj, gdyby trading był opłacalny, to w momencie jak się zajmuje nim miliony ludzi na świecie, tak naprawdę, to mielibyśmy wielu na listach najbogatszych traderów, a jakoś ich nie ma. Więc coś musi być na rzecz.
To prawda.
Co my tu mamy dalej? Mamy taki temat ostatni już w tej części rozmowy. Druga część zapraszam na kanał Cezary Graf na drugą część. I to jest też niezwykle ciekawy temat, czyli czy wojna i kryzys uleczą oraz urealnią? Skoro na razie mężczyźni nie są w stanie, kobiety nie są w stanie, nie do końca wiadomo, kto jest winny, no ale powiedzmy, że obie strony, zajmijmy tu taką tezę roboczą, przyjmijmy, to czy kryzys i wojna może będą tym czymś, co uleczy, urealni, naprawi? I tu zobacz, chciałbym się przyjrzeć Ukrainie, bo mamy doskonały, empiryczny przykład znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski dodatkowo. No, w jakimś sensie też podobna kultura w jakimś. Na Ukrainie z całą pewnością jest tak, że zmieniła się proporcja kobiet w stosunku do mężczyzn. To jest absolutnie niepodważalne. Jest więcej kobiet niż mężczyzn. Znacznie, oczywiście nie ma jeszcze dobrych liczb, ale to widać. Jak ktoś nie podróżuje, nie jeździ, to wystarczy, że sobie puści film dowolny z Odessy 2025, z jakiejś imprezy, czegokolwiek, zobaczy, jak to wygląda. Jest 5 do 1. Wprowadzono godzinę policyjną od północy, ale czy jest mniej Instagrama? Ja nie sądzę osobiście. Czy jest mniej czasu spędzanego w internecie, a więcej spędzają wszyscy na świeżym powietrzu? Czy mniej scrollują, więcej biorą udział w takich aktywnościach? Osobiście nie sądzę. Czy podejście do relacji jest mniej czy bardziej materialistyczne? Osobiście nie sądzę. Czy dzietność na Ukrainie wystrzeliła przez sufit? Wiem, nie wystrzeliła. Czy nastąpiła eksplozja zaufania społecznego? Nie sądzę. Czy eksplodowała działalność gospodarcza? Ciężko powiedzieć to w tym przypadku. Działalność gospodarcza i kulturalna. Ciężko powiedzieć. Gospodarcza pewnego rodzaju na pewno wystąpiła. Czy ciężko pracujący uczciwi ludzie stracili czy zarobili? No, mam wrażenie, że ciężko pracujący uczciwi ludzie stracili jednak na tym zamieszaniu, na tej awanturze i w Polsce tak samo będzie. I kto jest obecnie najbardziej cool na Ukrainie? Czy najwyższy status ma, czy wyższy status ma żołnierz w okopie, czy może właśnie taki Kliczko, który wybiera trudniejszą drogę życia? Wojna to nie jest nic dobrego. Uważam, że ona dla Ukrainy jest tragedią. Wojna zwycięska, troszkę oddzielny temat. Uważam, że długoterminowo, średnio i długoterminowo dla Rosji to będzie reforma, modernizacja, zjednoczenie, oczyszczenie. Jeśli Rosja tej wojny nie przegra, wydaje się, że nie przegra. No, teraz jej dorzucą tu dodatkowych, niestety odpukać przeciwników, dodatkowych wojowników, czyli Polaków, Rumunów, Bałtów. No, to jest prawie 70 milionów zaplecze do łowienia żołnierzy.
Nie jest to pozytywne, natomiast tutaj ja bym poszukał odpowiedzi tak. Swojego czasu na nagraniach z którejś afery podsłuchowej były premier Morawiecki powiedział, że właśnie kryzys, w tym też wojna, bardzo szybko urealniają oczekiwania. To, co powiedziałeś odnośnie Odessy, to jest pewnego rodzaju, przynajmniej w mojej ocenie, taki wytrych, dlatego że myślę, że oczekiwania ludzi gdzieś bezpośrednio w okolicy frontu lub już gdzieś, gdzie te działania się przetoczyły, są zupełnie inne od mimo wszystko jeszcze bezpiecznych miejscówek, jak właśnie Odessa, czy Lwów, czy Kijów. W związku z tym to nie będzie do końca miarodajne, bo żeby, mówiąc oczywiście w skali statystycznej, ludzie odzyskali kontakt z rzeczywistością, w tym też mam dokładnie na myśli, żeby w pewnym stopniu ta hipergamia została trochę poskromiona albo przynajmniej pokazane im zostały pewne granice, to ten kryzys musi być naprawdę dotkliwy, głęboki i nieuchronny. A tutaj jeszcze tego nie było. Przypominam, że właśnie gdy wybuchła wojna, no to miliony tutaj matek i dzieci z Ukrainy i nie tylko przyjechały jednak, więc potem się okazuje, że tutaj na miejscu dany absztyfikant nie słyszał nic o tym, że pani na Ukrainie ma męża i tutaj sobie układa życie. Także według schematu taki kryzys urealni te oczekiwania, tylko on musi być nieuchronny i autentycznie przeżyty, a nie jeszcze taki zbliżający się, tak? Bo w tym momencie te imprezy w Odessie to jeszcze nie jest kryzys. Natomiast ja mam osobiście takie wrażenie, że pewnego rodzaju oczekiwania, wdrukowane nawyki, schematy zachowań są już tak głęboko zakorzenione, że z punktu widzenia właśnie gdzieś tam normalizacji tego rynku matrymonialnego, przynajmniej jakiejś stabilizacji, to osobiście jestem coraz mniej optymistyczny. Im będzie dalej, bez właśnie takiego jakiegoś twardego resetu, kryzysu, to niespecjalnie widzę szansę na jakąkolwiek poprawę demografii, w tym też ekonomii, bo przecież to ma znaczenie. Chyba że, tak jak wspomniałeś, jakiegoś rodzaju automatyzacja, robotyzacja będzie postępowała, chociaż to też będzie innego rodzaju problemy generowało.
W miastach zrównanych z ziemią, no, jestem przekonany, że oczekiwania spadły. No, po obu stronach to na pewno, ale czy uważasz, że takiej Odessy czy Lwowa wojna nie dotyka, w sensie, że tam nie znikają ojciec, brat z otoczenia, że no jednak ta infrastruktura krytyczna jest porażana, jednak są przerwy w dostawie prądu, jednak rynek pracy podejrzewam, że wygląda bardzo specyficznie obecnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy to w dużej mierze, bo jest świat ma dziwny setup obecnie, więc czy to nie jest tak, że w dużej mierze to prowadzi do kolejnych patologii, a wcale nie oczyszcza? Nie masz takiego wrażenia?
Nie mam dokładnych informacji, jak wygląda właśnie na przykład Lwów, więc nie chcę się mu za bardzo mądrzyć. Natomiast wydaje mi się, że nie ma jeszcze jakby progu bólu, czyli ludzie jeszcze nie rozumieją, czy na przykład kobiety, że razem będzie tam łatwiej, w związku z tym nie muszą, jeszcze liczą, że jakoś się prześlizgają przez te wydarzenia. To, że nie ma prądu przez, nie wiem, godzinę czy dwie, to jeszcze nie jest dwa tygodnie, tak, żeby było silne zmuszenie do innych działań. Więc jeżeli tak to wygląda, to wcale bym się jeszcze nie zdziwił przed tym, żeby te urealnienia nie wystąpiły, bo kryzys nie jest po prostu, nie boli jeszcze za bardzo. To jest trochę tak, że jeżeli bodziec w postaci niedogodności, bólu, lęku czy strachu jest wystarczająco silny, to ludzie mimo wszystko instynktownie zaczynają działać całkiem racjonalnie. Natomiast poziom tego bodźca, przynajmniej właśnie w Odessie czy w Lwowie, chyba jeszcze nie jest tak duży, aby zmusić do tych działań racjonalnych.
No tak, to mówisz o osiąganiu dna. Być może jest tak dokładnie, że jeszcze brakuje już może nie tak dużo, no nie tak dużo zdecydowanie jak w Polsce do tego dna, ale jeszcze troszeczkę brakuje. Dziękuję za pierwszą część rozmowy. Zapraszamy na drugą.
Zapraszamy na kanał Cezary Graf na drugą część rozmowy. Ciąg dalszy nastąpi.